podwieczorek mistrzów.
Konrad Milnik, dobry wieczór. Dziś wyjątkowe wydanie naszego programu, bo rozmawiamy w studiu Polskiego Radia w Łodzi, a gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest szef artystyczny Łódzkiej Filharmonii, również w przeszłości szef Gdańskiej Filharmonii, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, Paweł Przytocki. Witam Cię.
Witam, cześć, dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiam Państwa.
Za kilka chwil, bo o godzinie 19 rozpocznie się w Filharmonii Łódzkiej koncert pod Twoją batutą z muzyką polską. No dzisiaj dzień szczególny, trudno nie grać muzyki polskiej, ale Ty tę muzykę polską chołubisz od wielu, wielu lat. Filharmonia Łódzka wydała wiele płyt z muzyką polską pod Twoją batutą. Co jest takiego, że Cię to tak wciągnęło?
Mam taki jak wewnętrzny niedosyt, że jest na półkach mnóstwo muzyki, której nikt nie chce grać, która jest omijana, która jest wkładana do szuflady pod tytułem muzyka słusznie zapomniana. Jest taka szufladka, myślę, gdzieś w świadomości wielu krytyków muzycznych, wielu dyrektorów, no powiedzmy sobie szczerze. Bo po pierwsze, no, trzeba się nad tym troszeczkę wysilić, bo nie ma żadnych wzorców wykonawczych. Jest carte blanche. O tyle mnie to wciąga, że jest to pewien osobliwy język. Można powiedzieć, że muzyka polska XIX wieku, drugiej połowy, nawiązuje trochę do tego, co się działo w Europie, ale jest naznaczona jakimś indywidualnym piętnem. Jest, jakby to powiedzieć, odrębna, jest unikalna, no brzmi bardzo, bardzo, bardzo świeżo, bardzo tak naturalnie i przez to, że jest nieodkryta, że potrzebuje tego zastrzyku emocji, jakiegoś takiego głębszego wejścia w materię, w ten specyficzny język, bo każdy utwór, każdy kompozytor polski posługuje się swoim własnym specyficznym językiem, do którego
no dobrze, ale pozwolisz, że ci przerwę w tym momencie. Każdy się posługuje własnym indywidualnym językiem, ale nawet w szkołach, polskich szkołach muzycznych, padają stwierdzenia na lekcjach historii muzyki, że w XIX wieku, tak po Chopinie, no po Moniuszce może troszkę, to Polska była takim zaściankiem muzycznym Europy i dopiero gdzieś tam kompozytorzy młodej Polski na początku XX wieku znowu próbowali coś z tą muzyką zrobić. A przecież jest wiele znakomitych kompozycji.
To znaczy tak, sprawa jest troszkę bardziej złożona, bo to jest okres rozbiorów, okres powstań, powstanie styczniowe, rozbiory, no nie były szczególnie takim sprzyjającym czasem. W związku z czym rozwój życia muzycznego, polskich instytucji muzycznych jako takich nie jest nieporównywalnie słabszy niż to, co było po roku po 1918.
Więc no tak, tutaj, ale tę spółkę założono wcześniej, bo to był początek XX wieku.
No, o więc właśnie. I teraz tak, mamy znakomitych kompozytorów, którzy odnoszą sukcesy za granicą, tak jak Mirecki, który pisze dla teatru w Genui, który pisze dla La Scali, który jest związany, szefuje w operze w Lizbonie, który jest zaprzyjaźniony z Ricordim, a Ricordi to jest najpoważniejszy wydawca muzyki operowej XIX wieku. Jest obywatelem świata, jest obywatelem Europy, jest rozpoznawalny, no, pisze dla najlepszych scen operowych we Włoszech.
A w podręcznikach, polskich podręcznikach od historii muzyki właściwie jest pomijany, nawet można powiedzieć.
Pomijany, nie ma. No, nie zdążył jakby zaistnieć w swoim kręgu, no bo no, gdzie mógł być grany w Krakowie powiedzmy w roku 1856 czy 60? No, ubogo było, dość ubogo było, jeśli chodzi o rozwój życia muzycznego. Druga postać, Józef Wieniawski, który pojawi się na płycie Polska muzyka romantyczna, jest rozpoznawany jako brat Henryka.
No tak.
Ale nikt nie wie, że był znakomitym pianistą i sukcesy Henryka Wieniawskiego w kameralistyce to jest w dużej mierze zasługa znakomitego pianisty, jakim był Józef Wieniawski.
No, Wieniawski był genialnym wręcz pianistą, myślę o Józefie. Tak. Miał takie możliwości techniczne, że jego utwory, które dla niego były stosunkowo proste, dla niego jako wykonawcy, dla współczesnych pianistów są no, bardzo trudne do wykonania. To jest duże wyzwanie.
No tak jak na przykład koncert fortepianowy Józefa Wieniawskiego, który jest skrojony jak najlepsze dzieła Franciszka Liszta, ale właśnie znowu naznaczony tym piętnem indywidualności. Ten rys polski, ten idiom polski jest tam podskórnie cały czas w tej muzyce. I to mnie fascynuje. Dlaczego fascynacja? Bo jest pomijane, jest omijane szerokim łukiem. To zawsze pozostaje pytanie, dlaczego? Czyli na tej zasadzie owoc zakazany, jest to zabronione, zakazane, odsunięte. No dobrze, ale dlaczego?
No właśnie, tutaj...
Spróbuję to zbadać, dlaczego.
Tutaj rodzi się też pytanie, no bo dzisiaj poprowadzisz symfonię Zygmunta Noskowskiego. To jest, przypomnę,
to jest
nauczyciel Karłowicza, nauczyciel Szymanowskiego. Tak. My znamy tylko poemat symfoniczny Step, tak naprawdę, bo się mówi, że jest to najlepszy polski utwór symfoniczny napisany w XIX stuleciu. Koniec, kropka, czyli Noskowski niczego więcej nie napisał, a jednak napisał symfonię, w której również wykorzystał Mazurka Dąbrowskiego.
I teraz uwaga, to jest najciekawsze w tym wszystkim, że ta symfonia jest skrojona, mówiąc tak w cudzysłowie, jak najlepsze dzieła symfoniczne tamtej epoki. Jest po prostu napisana z takim rozmachem, z taką znajomością brzmienia orkiestrowego, że to aż się palą ręce podczas dyrygowania. To jest naprawdę wspaniałe dzieło. I teraz uwaga, jest na samym końcu taki bardzo dyskretny mazurek Dąbrowskiego, otulony, że tak powiem, bardzo ładną instrumentacją i harmonią. I on przechodzi do wielkiego finału, takiej apoteozy. I teraz jest partytura w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, jedna partytura tej symfonii, gdzie Mazurek Dąbrowskiego jest przekreślony. I w tym momencie zadałem sobie pytanie, dlaczego? Poszedłem do znajomego profesora Akademii Muzycznej, który się zajmuje muzyką polską. On mówi, wiesz co, bo w czasach Noskowskiego umieszczenie Mazurka Dąbrowskiego i w ogóle zacytowanie, czyli w czasach zaboru rosyjskiego, groziło śmiercią albo zsyłką. I teraz zastanawiam się, czy w CBN-ie jest partytura, gdzie to przekreślenie obowiązuje od czasów cara, czy ktoś współcześnie przekreślił Mazurka Dąbrowskiego, uważając, że cytowanie hymnu polskiego jest obciachem. Chyba to drugie.
No trudno powiedzieć, czy to pierwsze, czy to drugie, ale wiele jest takich zjawisk, które no, rodzą przynajmniej delikatnie rzecz ujmując zdziwienie. No powiedzmy sobie szczerze, mówimy o muzyce XIX stulecia. To jest muzyka symfoniczna, jeśli chodzi o Noskowskiego, ale musimy pamiętać, że w tym czasie powstał utwór kameralny Kwintet Zarembskiego, który w tej chwili jest uważany za arcydzieło muzyki kameralnej największe, jeśli chodzi o muzykę XIX-wieczną, ale został wydany dopiero w latach XX wieku. Symfonie Nowowiejskiego, on nam się kojarzy z rotą. Myślę o symfoniach organowych. Już pomijam te jego oratoria, które były w swoim czasie grywane na całym świecie, ale symfonie organowe właściwie dopiero od niedawna zaczynają ponownie funkcjonować. Komplet nagrań pierwszy zrealizował niemiecki organista, dopiero potem byli organiści polscy. Czy my nie potrafimy po prostu tej swojej muzyki promować?
Ale popatrz na taką rzecz, która mnie współcześnie zadziwia. Witold Lutosławski, jego twórczość na całym świecie. Berlińska Filharmonia, londyńskie orkiestry. Nawet sam byłem na wykonaniu, przyjechała Filharmonia Orkiestra z Pekką Salonenem i grali czwartą symfonię. Nie tak dawno w Warszawie. Minęło trochę czasu od śmierci Lutosławskiego i z każdym rokiem tego Lutosławskiego w Polsce jest coraz mniej. Więc
a na świecie coraz więcej.
A na świecie coraz więcej. I teraz uwaga, jeśli tak samo było w XIX wieku, że Mirecki był grany we Włoszech, wrócił do Krakowa, jego opery jeszcze były dalej we Włoszech, ale w Krakowie życie muzyczne generalnie raczkowało, umówmy się, no bo teatr z prawdziwego zdarzenia operowego jeszcze wtedy i szkolnictwo było dość słabe, mówiąc krótko, no to jak mógł być wykonywany w swoim kraju i pielęgnowany? Jedna rzecz jest znamienna, jeśli chodzi o ocenę Bardzo często ludzie, którzy zajmują pisaniem o muzyce polskiej i pisaniem czy recenzji, czy pisaniem omówień, czy większych publikacji, z pewną dezynwolturą podchodzą do tematu, bo mówi się, a symfonia nierówna, słaba, albo ma niezłe miejsce, ale generalnie nie wróżymy temu dziełu nic w przyszłości. Popatrzmy, jak to się działo w parę 150 lat temu, kiedy była wykonywana Eroika. Ona miała i wykonanie w Wiedniu, i potem wykonanie w Pradze dzięki arystokratom, czyli Lobkowicom, którzy mieli sporo pieniędzy i finansowali te koncerty. Ocena Eroiki była też niejednoznaczna w tamtym czasie. Część krytyków powiedziała, że dzieło jest przekombinowane, że jest zbyt zawiłe, że jest za długie jak na tamte czasy, jak na pewne normy, które obowiązywały w klasycyzmie, że wszystko jest ładnie poukładane jak w pudełeczku, a Beethoven łamał tą formę.
No tak, ale teraz przecież piąta nie została przyjęta tak dobrze podczas wykonania pierwszego, ale, a jeżeli już jesteśmy w Esdur, to piąty koncert fortepianowy Beethovena określono jako same gamy i pasaże.
Dokładnie tak. I teraz co się dzieje? Jeśli te utwory byłyby grane raz lub ewentualnie dwa i szuflada, to nie mielibyśmy dzieł tak zwanych wiekopomnych. Ale z polską muzyką było tak, że byli raz zagrani, potem w Polsce w ogóle, albo jeśli raz, to potem szuflada. I co? Nie ma czegoś takiego, dzieło nie żyje. To znaczy kompozytor, nawet przypomnijmy sobie, jak Gustav Mahler czy Bruckner po każdym wykonaniu robił poprawki, było kolejne wykonanie i były retusze. A tu jeśli dzieło jest raz wykonane, idzie do szuflady i nie ma żadnych poprawek, nie ma żadnych uwag kompozytora, to dzieło po prostu nie żyje. Proces twórczy to jest nie tylko ten moment, do którego kompozytor kładzie na pulpicie i mówi gramy, tylko to dzieło żyje, jeśli jest wykonywane i wtedy jakby wyrasta w świadomości zarówno tych, którzy to dzieło grają, jakby wzrasta również w świadomości tych, którzy słuchają. Bo prosty przykład. Słuchamy piosenki w radiu, podoba nam się, chcemy jej posłuchać jeszcze raz. A tutaj jakby tej drugiej szansy, albo tej trzeciej prawie w ogóle nie ma. Nie było w przypadku, no bo kto mógł wspierać twórczość symfoniczną Józefa Wieniawskiego po jego śmierci, czy Mireckiego po jego śmierci? Nie było na tyle, nie było determinacji w środowisku, żeby uznawać tę twórczość za coś wybitnego i popierać, i promować, i grać, przede wszystkim grać, bo promowanie i mówienie o tym to nie jest wszystko. Granie i nagrywanie to jest podstawa.
No dlatego, tak, ale w tamtych czasach możemy mówić o graniu, gorzej z nagrywaniem, bo jeszcze tego, było.
Tak.
Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o muzykę polską, to mamy wiele nieodkrytych skarbów, to nie tylko chodzi o Noskowskiego, o którym rozmawiamy, nie tylko...
Ale Dobrzyński chociażby też.
Właśnie, o Dobrzyńskiego, ale weźmy nawet utwory Lipińskiego, o których wydanie walczy kilkadziesiąt lat Konstanty Andrzej Kulka, który nie ustępował kompozytor Paganiniemu. Ba, dużo ciekawszych momentów w jego twórczości znajdziemy niż tam.
Oczywiście. Miałem okazję zresztą grać kiedyś z Konstantym Andrzejem Kulką wybór z dzieł Lipińskiego, które on nagrał na koncercie. I to są dzieła o niezwykłej wirtuozerii. Siła promocji, siła przekazu polega tylko na tym, że jest grono ludzi zdeterminowanych, którym się po prostu coś chce.
No i do takich ludzi należy niewątpliwie Paweł Przytocki, czego dowodem jest dzisiejszy koncert w Łodzi, ale także Julia Kociuban, która zagrała koncert fortepianowy Ignacego Jana Paderewskiego. Ja ten koncert uwielbiam. Natomiast wszyscy mu zarzucają, że właściwie nie jest to żaden kamień milowy w rozwoju historii koncertu fortepianowego. A musi? Jest po prostu piękny, a druga część przecież jest niezwykła.
No, umówmy się, przecież Bach, który umarł w 1750 roku, no to przecież pisał w okresie, kiedy już mieliśmy do czynienia z rozkwitem klasycyzmu. Chwila mamy, czyli też można powiedzieć, że był spóźniony.
No tak. No ale, ale wtedy to były jeszcze inne czasy, bo wtedy to się grało muzykę, która powstawała tu i teraz. Mówi się, że pierwszym, no który przeżył własną śmierć, był Händel, bo już pisał w tym jakby nowym stylu. Ale tutaj mamy przecież w dorobku chociażby Julii Kociuban i to chyba z Orkiestrą Łódzką nagrane koncerty Tansmana.
A tak, oczywiście.
Koncerty innych kompozytorów polskich. No, no jest tego naprawdę dużo i, i myślę, że takie koncerty jak dzisiejszy w Łodzi są potrzebne, bo muzyka polska i taki slogan najpiękniejsza jest muzyka polska, to nie jest żaden truizm, to jest fakt.
Nie jest truizm. A czas, wydaje mi się, że ja sobie tak mówię głośno, że trzeba to zrobić, wreszcie zrobić, bo jak my tego teraz nie zrobimy, to ja obawiam się, że następne pokolenia już nic nie będą wiedziały o tym, że istniał Franciszek Mirecki, że istniał Józef Wieniawski, że istniał... No, już nawet się, tak jak mówię, zapomina się o istnieniu Lutosławskiego. No strasznie to jest dla mnie smutne.
No, ale coraz mniej też gra się Krzysztofa Pendereckiego w Polsce.
Oj, nie. Za chwilę, za 2 tygodnie będzie koncert wiolonczelowy. Ten duży, duży koncert wiolonczelowy, nie transkrypcja altówkowego, który nie był chyba w Polsce grany przez ostatnie 15 lat, co najmniej. I wydaje mi się, że siła muzyki Pendereckiego jest tak olbrzymia, że ten koncert po prostu powala.
Ale to będzie grane w Łodzi.
Będzie grane w Łodzi, tak.
No właśnie,
będzie
a w Seulu wykonano niedawno Kadisz. Więc, ale ja bym chciał Pendereckiego jednak mimo wszystko więcej w polskich filharmoniach niż jest to w tej chwili. Bo przecież no, jest to twórczość, która zasługuje na wyjątkową uwagę.
Absolutnie. Podzielam to zdanie i sam osobiście uczestniczyłem przy wielu wykonaniach udziału Pendereckiego pod batutą samego mistrza i nawet wielokrotnie byłem... towarzyszyłem mistrzowi
z tego co wiem, jako jeszcze młody dyrygent przygotowywałeś mistrzowi orkiestrę.
To było... Tak, nieraz i to w różnych miejscach na świecie, ale jeżdżąc z mistrzem Pendereckim byłem niejako obok i świadkiem tych momentów, kiedy on wracał do siebie, do pokoju i pisał, a ja wtedy przygotowywałem orkiestrę, bo wiedziałem, że jak tego nie zrobię dobrze, to jemu się będzie gorzej pisało.
No ale dziś muzyka polska nieco wcześniejsza, czyli Zygmunt Noskowski, Ignacy Jan Paderewski, Julia Kociuban.
Uwaga, Roman Ritter.
No właśnie, chciałem zapytać o tego kompozytora. Wiem tylko, że urodził się w roku 1914 w Łodzi, ale jak popatrzymy na wielu, szczególnie wykonawców słynnych, z Pawłem Kleckim na czele, dyrygentem czeskim, to się każdy okazuje, że się urodził w Łodzi.
Dokładnie tak. Tak samo było z Tansmanem.
Z Rubinsteinem.
Z Rubinsteinem oczywiście. Roman Ritterband napisał suitę polską, tam jest 10 tańców polskich. Ja z tego wybrałem 3 tańce, traktuję to jako uwerturę. I jestem bardzo ciekaw reakcji publiczności, ponieważ... One mają swój wdzięk, mają swój urok i są zupełnie czymś nowym, zupełnie, można powiedzieć, tańce polskie o zabarwieniu wielokulturowym, tak bym nawet powiedział, bo też tam się przeplatają w tych tańcach polskich różne kultury, przecinają się jak gdyby, no też jak w samej Łodzi się przecinało wiele kultur. Przez kilkadziesiąt lat, nawet więcej. Więc w tych tańcach właśnie jest coś takiego, wielokulturowość, mimo że one się nazywają suita tańców polskich. Ciekawa kompozycja, ciekawa. Nigdy nie wykonywana, jest to pierwsze wykonanie tego na świecie, tych 3 tańców.
No, cieszy fakt, że są jeszcze ludzie, którzy myślą o tej muzyce polskiej, to nie najnowszej, ale tej, która była tworzona przed dziesięcioleciami.
Wolę robić to i odkrywać i bawić się na zasadzie wejścia w partyturę, która nie była przez nikogo dotknięta i próbować wejść w myśl kompozytorską, niż bawić się w takie współczesne zabawki o nazwie hip-hop symfoniczny. Dużo bardziej fascynuje mnie to pierwsze.
Paweł Przytocki, dyrygent, szef artystyczny Filharmonii Łódzkiej, profesor dyrygentury Akademii Muzycznej w Krakowie, był Państwa i Radia Gdańsk gościem.
Bardzo dziękuję, serdecznie dziękuję. Zapraszam do Łodzi, do Filharmonii.